rozmowa kontrolowana.
Przenosimy się do Słupska. Tam posłanka Jolanta Szczypińska, szefowa Słupskiego Prawa i Sprawiedliwości. Rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry pani poseł, witamy.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
Została pani szefową Okręgu Słupskiego Prawa i Sprawiedliwości, można powiedzieć po pewnej przerwie. I powiedziała pani, że to jest zaufanie, które panią cieszy, ale świadczy także o uznaniu. A ja przewrotnie chciałabym zapytać, czy te osoby, które były przeciwne, to jest jakiś rodzaj demonstracji przeciwko pani, czy o czym to świadczyło?
To świadczy przede wszystkim o demokracji. A w każdych wyborach demokratycznych są osoby, które są przeciwne i są osoby, które głosują za. No, trudno by było pani redaktor, żeby było 100%.
Historia zna takie przypadki.
No nie, ale to były czasy słusznie minione. W PRL-u tak to bywało, nawet i 120% poparcia. Natomiast to poparcie, które otrzymałam, około 77%, jedno z najwyższych chyba tutaj w naszych wyborach Prawa i Sprawiedliwości w Polsce, no jest dla mnie ogromną, nie ukrywam, satysfakcją, ponieważ ja w polityce jestem bardzo długo. Ja tylko wspomnę tutaj od roku 91 do kiedy byłam szefową Porozumienia Centrum w byłym województwie słupskim, potem Prawo i Sprawiedliwość cały czas. A wcześniej przecież swoje wejście do polityki, były to lata Solidarności, rok 80. Wobec tego tak duże poparcie, pomimo że tyle lat jestem w polityce mogłaby się moja osoba komuś znużyć, świadczy przede wszystkim o tym, że jednak moja praca jest w jakiś sposób uznawana. I jest to na pewno powód do jakiegoś zadowolenia czy radości, ale nie do samozadowolenia, ale jest to ogromne zobowiązanie do dalszej pracy.
No i rozumiem, że celem są wybory samorządowe, bo o tym pani też mówiła, między innymi te wybory samorządowe.
Jedną z celów oczywiście są najbliższe wybory samorządowe, które wkrótce się odbędą, a będą to wybory zarówno na szczeblu tutaj naszym lokalnym, ale tutaj również i wojewódzkim, ale nie tylko. Również moim celem jest również jakby zmobilizowanie i również zwiększenie szeregów członków Prawa i Sprawiedliwości w tym regionie, w Okręgu Słupskim, gdyńsko-słupskim w zasadzie, bo to jest, przypomnę, że to obejmuje 5 powiatów, ten okręg, ale też przedstawienie takich propozycji i takiej strategii, która pozwoli naprawdę dobrze pracować i współpracować na rzecz naszego regionu słupskiego, ale też przede wszystkim na rzecz Polski.
Skoro o wyborach samorządowych mowa, mówi pani, że celem jest lepszy wynik w wyborach samorządowych, ale lepszy niż jakiś. I czy na przykład celem to jest pokonanie Roberta Biedronia kandydatem PiS-u w wyborach samorządowych? Robertem Kujawskim to będzie wasz kandydat, tak jak 2 lata temu?
Oj, pani redaktor, proszę mnie zwolnić od tego pytania akurat dotyczącego personaliów, ale jeżeli pani pyta o Słupsk, to oczywiście, że naszym celem jest wygrana w wyborach samorządowych tutaj w Słupsku. Ale ja mówię również o innych powiatach, bo przecież są jeszcze 4 powiaty, ale również naszym celem jest również zdobycie władzy na szczeblu gminnym. Ale Przede wszystkim, i tutaj powtarzam, takim jednym z najważniejszych jest przede wszystkim zdobycie również bardzo dużego poparcia na szczeblu Sejmiku Wojewódzkiego, ponieważ już dociera do bardzo wielu mieszkańców, a takiej świadomości niestety do tej pory nie było, że tak naprawdę wybory do Sejmiku Wojewódzkiego decydują o statusie, o losie mieszkańców naszego regionu. To tam właściwie zapadają najważniejsze decyzje dotyczące tych mieszkańców. Sprawa słupskiego szpitala. Gdybyśmy mieli większość w Sejmiku Wojewódzkim, i gdyby tam byli radni Prawa i Sprawiedliwości, mieli tą większość, nigdy nie działyby się takie sceny, jak się dzieją w tej chwili w wojewódzkim szpitalu, bo ten szpital nigdy nie byłby skomercjalizowany.
A co się takiego dzieje? Co ma pani na myśli, mówiąc sceny?
A w tej chwili po prostu jest własnością marszałka, bo jest skomercjalizowany, jest własnością marszałka województwa, który mamy praktycznie związane ręce i mimo, że jest wielkie oburzenie zarówno związków zawodowych, że jest wielkie oburzenie pacjentów, że jest wielkie oburzenie personelu i że moim zdaniem, w moim odczuciu nie jest zabezpieczone bezpieczeństwo pacjentów w wystarczającym stopniu i że ten szpital niestety się zwija wbrew zapowiedziom, to przede wszystkim to jest
to odpowiedzialność. Czy to jest wina marszałka, czy to jest wina Narodowego Funduszu Zdrowia?
To jest odpowiedzialność przede wszystkim marszałka województwa, który jest właścicielem tego szpitala, który mianował dyrektorem szpitala, prezesem szpitala, tak? Bo to jest spółka prawa handlowego pana Andrzeja Sapińskiego, który wraz z zarządem i którzy podejmują takie decyzje, jakie podejmują. I tyle w tym temacie. Teraz mieszkańcy oczywiście protestują, czy przeglądają na oczy, że szpital w Słupsku nie działa źle, że niestety się zwija, ale my mamy w pewnym momencie związane ręce. Oczywiście Narodowy Fundusz Zdrowia ma możliwości, pewne możliwości wpływu poprzez przekazywanie przede wszystkim środków finansowych, bo to jest bardzo istotna rola Narodowego Funduszu Zdrowia i przeprowadzania różnych nadzoru czy kontroli nad wydawanymi środkami, ale tutaj wszystkie decyzje personalne zapadają przecież marszałka województwa. Ja się bardzo dziwię i tutaj od razu proszę baczyć, że zadam jeszcze raz to pytanie, że pomimo tego konfliktu, który trwa bardzo długo i który jest naprawdę, nie służy ani marszałkowi województwa, ani opinii sejmiku województwa, marszałek województwa absolutnie odciąga ten temat i praktycznie pozwala na dalsze konfliktowanie środowiska i marginalizację tego szpitala.
To idźmy dalej, bo chciałam także zapytać, także w kontekście tego, jak wygrać wybory samorządowe, że może być to trudne, bo opozycja w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości, o tym mówię, na pewno będzie wykorzystywać fakt, że rząd wycofuje się z budowy na razie tego odcinka trasy S6 ze Słupska do Trójmiasta. Czy to jest błąd pani rządu?
Nie, pani redaktor. Nie wiem, skąd pani ma tą informację, że rząd się wycofuje. Rząd w tej chwili...
Odłożenie w czasie po 2020 roku.
Rząd w tej chwili analizuje te możliwości, które ma, a które służą powstaniu tej trasy ekspresowej S6. Sama jestem w parlamentarnym zespole S6, jak również posłowie nie tylko Prawa i Sprawiedliwości. Niedawno spotkaliśmy się z panem ministrem Schmidtem w parlamentarnym zespole. Przedstawił możliwości. Decyzja zapadnie po nowym roku. Prawdopodobnie nawet tutaj przyjedzie pan minister Schmidt i tę decyzję przekaże. Jest wiele problemów związanych z tą trasą. Jednym z ostatnich problemów, i to chyba jest nowa informacja, jest wyrok sądu, który zapadł, który przekazał dyrektor generalny dróg i autostrad, który mówi o tym, że niestety nie można budować pewnego odcinka trasy kaszubskiej na odcinku gdzieś w okolicach Żukowa. Do szczegółów odsyłam.
Ale to jest kwestia obwodnicy metropolitalnej, pani poseł. My rozmawiamy o zupełnie innym odcinku, bo ze słów, które padają teraz, zarówno od wojewody, także wiceministrowie, zarówno pan wiceminister Schmidt, jak i wiceminister Smoliński, wychodzi, że jeśli budować, to budować ten odcinek właśnie, który będzie obwodnicą metropolitalną, czyli tak naprawdę odcinek S6 wokół Trójmiasta, a nie ten odcinek, jak rozumiem, na którym najbardziej pani zależy, na tym odcinku do Trójmiasta.
Ja mówię tutaj, my mówimy tutaj o możliwościach. W moim odczuciu takim odcinkiem najbardziej wymagającym chyba budowy jest ta tak zwana trasa kaszubska, tak? Czyli omijająca tutaj, która zawiera Wejherowo, Rumiareda to jest ten odcinek, o który powinniśmy i walczymy.
No to właśnie mówimy o elementie, to jest właśnie element tej trasy, która, jak mówią wiceministrowie, na razie nie będzie budowana, bo nie ma na to pieniędzy.
W tej chwili pieniędzy to nie ma, pani redaktor, ponieważ tak jak już wspomniałam, to zostawiono środki finansowe niewystarczające. No miało być ponad 200 miliardów, jest ponad 100 miliardów i trzeba te środki wykorzystać na budowę dróg i autostrad w całej Polsce. To jest raz. I trzeba tak zoptymalizować podjęte te działania, żeby wystarczyło na to. Ja jeszcze przypomnę, że przecież za wiele dróg i autostrad, które powstawały za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL w ciągu tych 8 lat, no jeszcze nie zostały ci kontrahenci nie otrzymali
tak,
środków zapłaty, więc my musimy się wywiązać, ale to jest jeszcze raz...
PiSu, jak i wcześniej Platformy Obywatelskiej ciągle mówili, że będzie, tylko właściwie nie wiadomo, kiedy będzie. I teraz mam wrażenie, że znowu jest taka sytuacja,
że dobrze,
będzie,
że pani przypomniała, że posłowie Platformy Obywatelskiej ciągle mówili, że będzie, tak?
Tak.
Mówili długi czas,
i
że będzie.
I wy w kampanii też mówiliście, że będzie.
Więc jeszcze raz powtarzam, 8 lat Platforma Obywatelska miała czasu na ten projekt. My jesteśmy po jednym roku rządów, pani redaktor. I jeszcze raz powtarzam, decyzja ostateczna nie zapadła. Jest zgoda ponad podziałami, jak pani widzi, bo i posłowie Platformy Obywatelskiej i posłowie Prawa i Sprawiedliwości z naszego regionu optują za tym i ponoszą wszelkie działania, żeby ta trasa powstała. Ja jestem optymistką i wierzę głęboko,
że jest oczywiście
i nie ma takiej decyzji, która by mówiła o tym, że jest temat zamknięty. W tej chwili trwa analiza tego, co można w ramach tych środków zrobić i sądzę, że decyzja będzie pozytywna.
Mm-hmm. Co to znaczy, co ostatnio powiedziała pani, że w kwestii powołania ewentualnego, oczywiście, chociaż wydaje mi się, że ostatnio tego tematu już nie ma, nowego województwa środkowo-pomorskiego odbyłoby się referendum, którego organizatorem byłby rząd. Rozumiem, że to tak gdyby, bo generalnie nie ma tego w planach rządowych, prawda?
Referendum nie ma w planach rządowych, natomiast w naszym programie Prawa i Sprawiedliwości wcześniejszym jest powołanie województwa środkowo-pomorskiego wtedy, kiedy mieszkańcy powiatów, tutaj tych ościennych, tego regionu słupskiego, a również zachodniopomorskiego, czyli koszalińskiego, wyrażą taką wolę. I jeżeli taka wola będzie, to rząd Prawa i Sprawiedliwości zrealizuje tą obietnicę, bo my w odróżnieniu od Platformy Obywatelskiej, która nie liczyła się zupełnie z mieszkańcami czy obywatelami, podejmowała sama decyzję, pytamy o taką wolę.
I ale jeżeli, jak sprawdzić tę wolę?
Jeżeli to będzie, oczywiście. I myślę, że to jest jedno z najlepszych narzędzi, które mogłoby po prostu dać znać, czy asumpt do tego, żeby takie województwo powstało. Z moich informacji, z moich obserwacji, a spotykam się z mieszkańcami nie tylko naszego regionu tutaj, słupskiego, ale również z mieszkańcami zachodniopomorskiego, tego się naszych sąsiadów obok, wychodzi na to, że taka wola jest i bardzo zmieniają się tendencje. Jeszcze kiedyś było nie do pomyślenia, bo wiele osób mówiło, że nie chce województwa środkowo-pomorskiego, bo będzie ubogie, bo nie będzie środków i tak dalej. W tej chwili polityka Platformy Obywatelskiej w województwie pomorskim doprowadziła do tego i to mogą sobie politycy Platformy Obywatelskiej winszować, że te nastroje się zmieniły zupełnie w inne
Ale
strony.
Kiedy mi chodziło, żebym dobrze zrozumiała, kto miałby być inicjatorem ewentualnego referendum w tej sprawie?
No ja myślę, że to jest inicjatorem takiego referendum na pewno byłby rząd.
Ale to będzie? Czy to jest kwestia, czy na razie jest ta sprawa odłożona, nie wiem, nie, no, za rok, nie, no, za dwa, za trzy?
Więc jeszcze raz powtarzam, gdyby to miało być już teraz, to byście Państwo mieli taką informację. O planach poinformują.
Razem z wyborami samorządowymi?
O planach poinformują w odpowiednim czasie na pewno odpowiedni przedstawiciele rządu, jeżeli do takiej decyzji
dojdzie. A Pani by chciała, żeby to referendum byłoby na przykład z wyborami samorządowymi za dwa lata?
Wie pani, to jest kwestia pewnych priorytetów. W tej chwili rząd Prawa i Sprawiedliwości ma naprawdę mnóstwo, ja nie mówię, że ważniejszych spraw, bo to jest też bardzo istotna sprawa, ale ważniejszych problemów do rozwiązania, ważnych problemów do rozwiązania. Mówimy tutaj o gospodarce, o rozwoju gospodarki, bo pierwszy rząd zamknął jakby pewne decyzje, czy zrealizowaliśmy obietnice dotyczące pomocy polskim rodzinom. W tej chwili czas tutaj na plan pana wicepremiera Morawieckiego i sądzę, że to w kolejności wszystko się odbędzie, ale powtarzam, to jest dopiero pierwszy rok i proszę zobaczyć, jak wiele rząd Prawa i Sprawiedliwości w tym czasie wykonał.
Chciałam jeszcze jedno pytanie zadać na koniec. Pamiętam, jak rok temu, to była wiosna, jeszcze kiedy w Ministerstwie Zdrowia był Bartosz Arłukowicz, pani się domagała dostępu kobiet do nowoczesnych leków onkologicznych. To są te panie, które chorują na szczególnie raka piersi. Czy coś się zmieniło w tej kwestii?
I nadal się domagam, pani redaktor. Nadal się domagam dostępu do pacjentów, nie tylko tutaj kobiet do leku onkologicznych, nowoczesnych, ale do terapii, do tych nowoczesnych terapii. I w tej sprawie między innymi prowadzę ciągle korespondencje, czy ciągle sprawy wyjaśniam, na przykład jeżeli chodzi o Szpital Słupski, bo okazuje się, że te nowoczesne programy lekowe, chociażby w leczeniu wirusa C, nie były zakontraktowane przez Szpital Słupski. Nie były zakontraktowane w tym roku i poprzednim roku przez zarząd Szpitala Słupskiego. A dlaczego? Wcześniej się tłumaczono, że zapomniano wysłać listu do Narodowego Funduszu Zdrowia. Teraz właściwie z przyczyn nieznanych. Wiem, że Narodowy Fundusz Zdrowia teraz już pod nową władzą, tak, jakby rozpoczął rozmowy z dyrekcją szpitala i w jakiś sposób zmusił spółkę prawa handlowego, czyli szpital, do tego, żeby zakontraktował te programy terapeutyczne, bo przecież słupszczanie byli zmuszani do leczenia się w Gdańsku, w Gdyni i stali tam w kolejce, no gdzieś to był dramat. A przecież programy lekowe, te nowoczesne, powinny być świadczeniem dostępnym tutaj dla mieszkańców.
Ale też mówmy się, nie powinno być nastawione nadzwyczajnego.
Bo one, no oczywiście, one ratują życie, no przecież to jest sprawa oczywista. Jeżeli się czeka w kolejce przez 2 czy 3 lata, to później to nie ma sensu, bo mało który pacjent niestety dożywa tego okresu, więc o te programy należy walczyć i to czynię.
Żeby nie było tak jakoś smutno na koniec. Jakiś upominek mikołajkowy.
Mikołajkowy,
tam znalazła pani gdzieś? Albo
a to nie, no
szukała?
Upominkiem mikołajkowym jest to, że mogę z panią rozmawiać i jestem zaproszona do...
Bardzo mi miło w takim razie, ale nasz Gdańsk, czas się już skończył. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i
do usłyszenia.
Wszystkiego dobrego.
Pozdrawiamy.
Do widzenia.
Dzięki. Rozmowa kontrolowana.